Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Wiosna we Lwowie i kto jej powie, że my chodzimy z nią po Parku Lwowskim. We Lwowie kwiecień, we Lwowie wiosna, bzy w każdym już ogrodzie łyczakowskim, w każdym ogródku, w każdym zakątku, jak od początku świata stanie maj. Piosnko, gdy braknie rymów i wątku, to rytmem serca wiośnie lwowskiej graj. Albo pójdź i w parku stryjskim westchnij znów, niech się zbudzą jakieś cienie. Na wysokim zamku popatrz na swój Lwów, na skrzydłach przeleć raz wspomnieniem. I czekaj aż po świt, nim wstanie pierwszy ptak, a potem z nim zaśpiewaj tak. Wiosna we Lwowie i kto jej powie, że my z daleka jej niesiemy kwiaty. Białe stokrotki i fiolki pierwsze, młodości wierszy, wiosny poematy. We Lwowie wiosna może się zdziwi, może roztkliwi się i zwiędnie w łzach. Wiosko, uciekaj, niech tam szczęśliwie chodzi jedna wiosna, chodzi dziś w tych dniach.
O wiośnie we Lwowie śpiewał Wiktor Budzyński. Witamy Państwa serdecznie w Kresowym Saloniku, cotygodniowej audycji na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak, kłaniam się.
I Andrzej Urbański. I u nas, drodzy Państwo, za oknem mamy także wiosnę, a że pogoda w miarę sprzyja, postanowiliśmy z panem Michałem odejść na chwilę od radiowych biurek i zaczerpnąć świeżego powietrza.
A przy okazji przeprowadzić tak zwaną mini-sondę uliczną, zadając przypadkowo napotkanym osobom pytanie: z czym kojarzy się pani, panu określenie kresy? Proszę posłuchać, co z tego wynikło.
Kresy to jest, co kojarzą gdzieś tam białostockie, tam chyba tego coś, co takiego, czy nie? Właśnie to były kresy, to były polskie, tak? Z tego, coś myślałem z historii. Ja nie mogę powiedzieć, bo jestem za młody jeszcze. To były takie czasy, to i dziadkowie, to były w tamtych czasach. Dziadkowie, rodzice to może pamiętali. Ale ja teraz z historii to pamiętam, co nieco, ale nie powiem uczciwie, bo nie wiem. Tak uczciwie mówię.
Kresy? No z naszą granicą. Ale w ogóle kresy, ogólnie słowo kresy. Dobra, kresy. Kresy, granica, jakieś bariery, jakiś rodzaj ograniczenia, jakiś rodzaj dojścia do pewnego momentu, który jest właśnie jakąś granicą i ewentualnie przejścia dalej.
No to wschodnia część Polski. Litwa w ogóle, tak, prawda, kiedyś należało tutaj do Polski, to przed wojną, prawda, i tak, takie korzenie, czy tam, ja nie mam znajomych ani tego, ale wiem, że ci, którzy tam pochodzą, to są naprawdę uczciwi i dobrzy ludzie.
Kresy z końcem, ze wschodem, no co, no wschód, tam nasze tam dawne rejony, ziemie nasze. Generalnie, no, też ich jakieś tam końce, no, kresy, czyli końce, tak? Ziemia jak ziemię, no. To chyba każdy to tam sobie potrafi wytłumaczyć o tych ziemiach.
Kresy? Kojarzą mi się z dawnymi polskimi ziemiami, granicami ze wschodem. To było dawno temu, teraz jest inaczej, nie?
No to kresy wschodnie, zdecydowanie, z tym się kojarzy. A do tego bym dołożyła pewnie dużo cierpienia, przesiedlenia, walka o tożsamość i to chyba na wiele pokoleń, jakiś rodzaj obciążenia, a przy okazji pewnie sporo kultury i takiej różnorodności, którą można byłoby doceniać, gdybyśmy potrafili doceniać właśnie różnorodność.
I na to przypadkowe pytanie, jak Państwo słyszeli, odpowiedzi miały, podobnie jak osoby przez nas przepytywane, zróżnicowany charakter. Stan wiedzy naszych interlokutorów uświadomił nam, jak wiele w tym temacie jest jeszcze do zrobienia.
Przy tej okazji pozwolimy sobie przypomnieć, że pierwszym, który użył określenia kresy w znaczeniu zbliżonym do takiego, jakie znamy dzisiaj, był poeta Wincenty Pol. Wyrażenia kresy użył w poemacie Mohort w 1855 roku, opisującym historię Szymona Mohorta, rycerza, obrońcy ojczyzny i wiary, który służył w polskich chorągwiach nad Dniestrem na wschodnich rubieżach I Rzeczpospolitej.
Warto sięgnąć po ten rapsod rycerski, który w okresie zaborów był stawiany na równi z panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. Wydanie lwowskie poematu z 1882 roku ilustrował Juliusz Kosak. Książkę także w wersji do czytania w tzw. PDF-ie można znaleźć w internecie. Przypomnijmy, że Wincenty Pol urodził się 20 kwietnia 1807 roku w Lublinie. Gimnazjum ukończył we Lwowie, w Tarnopolu kolegium jezuickie, następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Wileńskim.
Wincenty Pol był twórcą nowoczesnej geografii i turystyki, ale przede wszystkim poetą, rozmiłowanym w pięknie rodzimych krain i historii ojczyzny. A czy znasz ty, bracie młody, że zwrócę się tymi słowami pieśni o ziemi naszej do pana, panie Andrzeju, a czy znasz ty, bracie młody, te pokrewne twoje rody, tych górali i Litwinów, i żmudź świętą, i Rusinów?
A czy znasz ty, bracie młody, że podobnymi słowy odpowiem panu, panie Michale, a czy znasz ty, bracie młody, twoje ziemie, twoje wody? Z czego słyną, kędy giną, w jakim kraju i Dunaju?
To tylko fragmenty pieśni o ziemi naszej, kiedyś znanej, dziś wydaje się, że niestety nieco mniej. Za swoją patriotyczną, bohaterską postawę podczas powstania listopadowego Wincenty Pol otrzymał awans na porucznika i został odznaczony orderem Virtuti Militari. Zmarł w 1872 roku. Spoczywa w krypcie zasłużonych w podziemiach kościoła Paulinów na Skałce w Krakowie.
Zbiory i pamiątki związane z osobą poety mogą państwo oglądać w dworku Muzeum Biograficznym Wincentego Pola w Lublinie. Natomiast zdecydowanie bliżej jest na Wyspę Sobieszewską, gdzie w budynku przy ulicy Turystycznej 3 znajduje się Izba Pamięci Wincentego Pola.
Co możemy w niej zobaczyć i dlaczego właśnie na Wyspie Sobieszewskiej? O to zapytaliśmy pracowników Gdańskiego Archipelagu Kultury.
Witam słuchaczy Kresowego Saloniku, Paweł Jarczewski, Wyspa Skarbów, Gdański Archipelag Kultury. Znajdujemy się w Izbie Pamięci Wincentego Pola na Wyspie Sobieszewskiej. Izba Pamięci założona w 1974 roku dla podtrzymania pamięci tradycji, że Wincenty Pol był nie tylko wybitnym poetą, geografem, krajoznawcą, ale też twórcą nazwy Śmiała Wisła, czyli nowego przełomu Wisły pod wsią Górki, który powstał w 1840 roku na przełomie stycznia i lutego. A dlaczego powstała Izba Pamięci Wincentego Pola? Musimy się przenieść do wieku XIX, do lat 40. Wincenty Pol, będąc na Żuławach Wiślanych około roku 1842, usłyszał, że tu na północy wydarzyła się siłami natury wielka katastrofa i nastąpiło przerwanie pasa wydm pod wsią Górki, wówczas jeszcze nie było Wyspy Sobieszewskiej, i Wisła utworzyła sobie nowe ujście do morza. Wiedziony ciekawością, Wincenty Pol przybywa w ten rejon i spisuje relacje mieszkańców okolicznych miejscowości. I z tego względu, że to nowe ujście nie miało jeszcze swojej nazwy, jak pisze Wincenty Pol, nazwijmy ją tutaj Śmiałą Wisłą. Bądź co bądź, bo Wisła sobie śmiało poczyniła. Podejdźmy może tutaj do tych gablot, bo tutaj prezentujemy teraz takie nasze najcenniejsze eksponaty. Widzimy tutaj m.in. XIX-wieczne wydania dzieł Wincentego Pola. Są one dla nas bardzo cenne, bo mało takich miejsc muzealnych może się poszczycić tak dużą kolekcją wydań patrona Izby Pamięci. Tu obok mamy przedmioty etnograficzne, które pochodzą z terenu Wyspy Sobieszewskiej, czy ogólnie Mierzei Wiślanej. Mamy tutaj takie dwie cenne misy pochodzące od mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, misy żuławskie do Jadła. są one dla nas jednym z najcenniejszych eksponatów.
Ja nazywam się Teisie Hus, jestem pracownikiem Wyspy Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury. Z inicjatywy pani kierownik Beaty Szelkowskiej w tym roku zorganizowaliśmy taką akcję społeczno-literacką, społeczno-artystyczną pod tytułem Polem, Wisłą, Wyspą – Bezpłatna autostrada poetycka. Była zorganizowana ta akcja na cześć obchodów setnej rocznicy urodzin poetki Wiesławy Szymborskiej oraz 50-lecia przyłączenia Wyspy Sobieszewskiej do granic administracyjnych miasta Gdańska. W ramach tej akcji prowadzimy w sumie dwa projekty. Pierwszy to jest czytanie poezji Wincentego Pola i rezultat tego projektu już możemy widzieć w naszym centrum wystawienniczym. Polegał on na tym, że czytaliśmy wybrane wiersze Wincentego Pola, interpretowaliśmy je i nagraliśmy. I te nagrania są dostępne dla każdego zwiedzającego. Były to wiersze Na jesieni, Ukraina i Do zielonego Bieskidu. Ponad Dnieprem, między jary, zasiadł dumnie Kijów stary. Tam złocone monastery, a w nich czernce starowiery. A gościńcem do Kijowa płyną marze z miodem, zbożem, a pod Dnieprze niby morzem z puszcz poleskich spławy drzewa. A drugi projekt w ramach tej akcji jest pod tytułem Limeryk z Wyspy. 20 kwietnia zaprezentowaliśmy też ten projekt podczas 15. ogólnopolskiej konferencji w Lublinie. Tegoroczna konferencja jest pod tytułem Wincenty Pol w przestrzeni publicznej dzisiaj.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Wspomnieliśmy w kontekście Wincentego Pola Lwów, Wilno i Tarnopol. Oddajmy teraz głos Karinie Wysoczańskiej i Eugeniuszowi Sało, naszym korespondentom z lwowskiego Kuriera Galicyjskiego.
Witamy panów i państwa. Dziś opowiemy o restauracji figury świętego Jana z Dukli. Otóż figura, która od lat wieńczy kopułę studni na dziedzińcu dawnego klasztoru Bernardynów we Lwowie, odzyska swój dawny blask. Metalowa rzeźba została już rozebrana i poddana oczyszczaniu z nawarstwień, brudu oraz zanieczyszczeń atmosferycznych. Prace konserwatorskie prowadzi Instytut Polonika.
Święty Jan z Dukli jest patronem Lwowa. Tu spędził ponad 20 lat swojego życia zakonnego, posługiwał chorym i potrzebującym. Zasłynął jako mądry kaznodzieja i gorliwy spowiednik. Po śmierci został otoczony czcią wśród mieszkańców Lwowa i okolic.
Tutaj chowano mnichów klasztoru bernardyńskiego i wśród nich właśnie spoczywały również zwłoki świętego Jana z Dukli, który był przełożonym tego klasztoru. I legenda mówi, że w miejscu, gdzie właśnie pochowano go, wytrysnęło cudowne źródełko. I w XVIII wieku właśnie w tym miejscu wybudowano piękną rokokową studnię z wieńczoną figurą świętego Jana,
powiedziała Katarzyna Łoza, przewodniczka po Lwowie.
Według XIX-wiecznej relacji to on ocalił Lwów od najeźdźcy w 1648 roku. Chmielnicki i Tuhaj Bey ujrzeli w chmurach wieczornych nad klasztorem Bernardynów postać zakonnika klęczącego ze wzniesionymi rękami i widokiem tym przestraszeni dali znak do odwrotu, pisał historyk Ludwik Kubala.
Wiadomo, że święty Jan z Dukli uratował kiedyś Lwów, teraz ratujemy Jana i może on jeszcze raz uratuje nam Lwów w dzisiejszych trudnych czasach wojny. Także właśnie chcemy, żeby on był jak najszybciej odnowiony i wrócił na naszą kopułę,
powiedziała Lilia Onyszczenko, konserwator zabytków Lwowa.
Jednak odnawiana obecnie metalowa rzeźba to nie jedyna figura świętego, która zdobiła wówczas dziedziniec kościoła Bernardynów. W 1733 roku papież Klemens XII zaliczył Jana z Dukli w poczet błogosławionych. By upamiętnić te wydarzenia, z funduszy krajczego koronnego Seweryna Michała Rzewuskiego wzniesiona została kolumna wotywna z figurką świętego Jana przed kościołem Bernardynów. Po II wojnie światowej figura ta została usunięta, a jej losy nie są znane do dziś.
No, rozważaliśmy taką możliwość, bo przecież tam był święty Jan i dokładnie nie wiemy, gdzie on się podział i jaki był. Te zdjęcia, które mamy, to one niestety nam nie dają możliwości zrobić dokładną kopię i nie wiemy, czy on był kamienny. Jeżeli był kamienny, to chyba miał dużą wagę i ta kolumna może już go nie wytrzymać, także jeszcze poszukać materiały jakieś archiwalne i ta amfora, która tam stoi, to nie powinna tam stać. Tam raczej powinien być święty Jan z Dukli.
powiedziała Lidia Onyszczynko, konserwator zabytków Lwowa.
Renowacja figury to tylko część projektu, w ramach którego zostanie poddana konserwacji cała studnia. Do tej pory zrobiono już skanowanie laserowe obiektu, przystąpiono do prac przy czyszczeniu powierzchni kamiennych rotundy, wykonano w granicie profilowane elementy rynsztoka potrzebne do prac przy odnowieniu i porządkowaniu terenu wokół studni.
A teraz niestety smutna wiadomość z Borysławia. W nocy z 15 na 16 kwietnia wybuchł pożar w prywatnym skansenie Syrgiusza Syłantiewa, prezesa Regionalnego Towarzystwa Kultury Polskiej w Borysławiu. Spłonął dach i wnętrze przewiesionej z Husulszczyzny 200-letniej drewnianej chaty. Unikatowe zbiory przedmiotów kultury miejscowych Polaków oraz ich sąsiadów. Przyczyny pożaru wyjaśnia policja.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział stołeczny w Warszawie, rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na odbudowę polskiego skansenu w Borysławiu.
I to na dzisiaj już wszystko. Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego Karina Wysoczeńska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy za informacje z ziemi lwowskiej, Karinie i Eugeniuszowi. Ciekawi jesteśmy, co przygotował dla nas w tym tygodniu redaktor Daniel Wojciechowski.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu, mówię jak co sobotę i od razu zerkamy do przeszłości. 18 kwietnia 1926 roku zmarł Jan Szczepanik, wynalazca zwany polskim Edisonem, albo austriackim Edisonem, lub Leonardem da Vinci z Galicji, czy galicyjskim geniuszem. Urodzona owa postać w 1872 roku była w Rudnikach koło Mościsk. Był on autorem ponad 50 wynalazków i kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy telewizji. Naszego wynalazcę opisał w dwóch artykułach amerykański pisarz Mark Twain. Warto podkreślić, że polski wynalazca był samoukiem. Wspominamy o Szczepaniku też dlatego, że jest jednym z bohaterów mobilnego widowiska i wystawy Iskry Niepodległej, Biura Niepodległa, która reprezentuje Polki i Polaków, którzy zmienili świat. Mobilna wystawa gościła w minionym tygodniu w Zespole Szkół Technicznych w Rusocinie.
Kamizelka była tylko jedną z iskier kreatywnej energii Szczepanika. Polak uzyskał ponad 200 patentów w różnych krajach świata i stworzył 50 działających wynalazków.
19 kwietnia 1942 roku w Wilnie na świat przyszła Joanna Lotte, polska aktorka. Przyszła na świat w Wilnie pod niemiecką okupacją. Po wojnie wraz z matką i babką zamieszkały w Gdańsku. Ojciec został zamordowany w 1943 roku w podwileńskich Ponarach. Jako siedmiolatka wystąpiła na scenie Gdańskiego Teatru Wybrzeże, a po studiach w Warszawie pozostała w stolicy. Rejtan natomiast to nazwisko, które znają wszyscy. Przenosimy się więc do wieku XVIII. A 21 kwietnia 1773 roku poseł na Sejm z Nowogródczyzny, usiłując nie dopuścić do zatwierdzenia pierwszego rozbioru Polski, rozdarł szaty i położył się w drzwiach sali, by zatrzymać posłów. To był właśnie Tadeusz Rejtan. Protestował na Sejmie, bo chciał być wierny instrukcjom, które otrzymał od szlachty w Nowogródku przy wyborze na posła, bronić całości Polski z narażeniem życia i mienia. Gdy wszelkie próby walki sejmowej zawiodły i posłowie pod naciskiem mocarstw zaborczych opuszczali salę, Rejtan stanął w drzwiach, rozkrzyżowawszy ręce, zaklinając posłów na miłość Boga i ojczyzny. Posłowie przechodzili przez leżącego. Po sejmie rozbiorowym Rejtan wrócił na Litwę i wkrótce popadł w obłęd. Zmarł tam, gdzie się urodził, w rodzinnym majątku, w Chruszówce. 22 kwietnia 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zapowiedział w niej zasadę samostanowienia ludności w sprawach wewnętrznych, narodowościowych i wyznaniowych. Trzy dni wcześniej Wojsko Polskie odbiło Wilno z rąk bolszewików. W odezwie zapowiedziano także utworzenie zarządu cywilnego wybranego przez lokalnych mieszkańców, który miał wspomagać wszystkich niezależnie od narodowości czy wyznania. Równo 80 lat temu, 23 kwietnia 1943 roku, oddziały UPA oraz ukraińscy chłopi zamordowali około 600 polskich mieszkańców Janowej Doliny na Wołyniu. Było to osiedle robotnicze przy kopalni bazaltu. O tym będzie w drugiej części Saloniku Kresowego. Na drugą część w imieniu pana Michała i pana Andrzeja zapraszam po przerwie.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Witamy Państwa w drugiej części Kresowego Saloniku. 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Tego dnia, w niedzielę 11 lipca 1943 roku, Ukraińcy napadli na około 150 miejscowości w powiatach kowelskim, chorochowskim, włodzimierskim i łódzkim, mordując w okrutny, bestialski sposób w ciągu jednego dnia około 8 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiety, dzieci i starców. W latach 1943-45 ofiarami czystek etnicznych dokonanych przez Ukraińską Armię Powstańczą i inne zbrodnicze formacje oraz ludność ukraińską padło ponad 100 tysięcy polskich obywateli. Są to dane szacunkowe.
Nocą w Wielki Piątek z 22 na 23 kwietnia 1943 roku Ukraińcy zamordowali 600 mieszkańców Janowej Doliny na Wołyniu, pracowników kopalni bazaltu i ich rodziny. Temu tematowi poświęcona została dwa lata temu w lipcu 2021 roku konferencja w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jej fragmenty mogli Państwo usłyszeć także w naszej audycji. Dziś w 80. rocznicę tej zbrodni postanowiliśmy przypomnieć Państwu historię rozkwitu i zagłady Janowej Doliny. Opowie o niej znany Państwu Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.
W 1928 roku zaczyna się historia Janowej Doliny, a można powiedzieć ojcem sukcesu Janowej Doliny jest inżynier Leonard Szutkowski. nie tylko odkrywca bazaltów w Janowej Dolinie, ale także twórca wielkiego państwowego przedsiębiorstwa, jakim były państwowe kamieniołomy w Janowej Dolinie, bo od samego początku postanowiono, że będzie to państwowe przedsiębiorstwo. Pierwszą inwestycją była budowa kolejki wąskotorowej łączącą Kostopol z Janową Dolinę, która umożliwiała dowóz robotników, pracowników do kamieniołomów, ale przede wszystkim wywóz tego bezcennego materiału z Janowej Doliny. To, co było bogactwem Janowej Doliny, las kamiennych słupów, widok, można powiedzieć, zupełnie niezwykły, bo nigdzie na terytorium II Rzeczypospolitej, poza Wołyniem, poza Berestowcem i Janową Doliną, nie można było czegoś podobnego zobaczyć. Sięgające 30 metrów przy dojściu do dolnego podkładu słupy bazaltowe, tą najcięższą, najtwardszą, najbardziej odporną na ścieranie skałę, mogły ofiarować, ale oczywiście po przerobieniu. I stąd rusza ta nieprawdopodobna eksploatacja kamieniołomów w Janowej Dolinie. Na początku eksploatowano słupy bazaltowe na całej wysokości, potem okazało się, że walenie wielometrowego słupa jest niezwykle trudne. Dzielono więc Janową Dolinę na poziomy, by walić krótsze słupy na dół. A filozofia była bardzo prosta. Niezwykle prymitywny sposób przy wbijaniu klinów i zakładaniu małych ładunków wybuchowych trzeba było oderwać taki prostopadłościenny słup bazaltu od tej ściany, spowodować jego upadek. Stąd część górników pracujących w kamieniołomach musieli posługiwać się niemal taternickimi umiejętnościami. Trzeba było bowiem wspinać się po linach na te pionowe kamienne ściany, wbijać kliny, słupy były podcinane od dołu i następował moment walenia słupa, który padając na dno doliny rozpadał się często na kilka kawałków. Potem z tych kawałków trzeba było ciąć prostopadło ściany, ciąć fragmenty tego słupa bazaltowego, które potem po kolejnej pracy za pomocą niesłychanie prymitywnych narzędzi, pił ręcznych, młotów, trzeba było dzielić na coraz to mniejsze kawałki, by wykuwać ostatecznie z tego kostkę bazaltową. Najcenniejszy budulec, jeśli chodzi o modernizację dróg, bo budulec tak naprawdę mogący przetrwać dziesięciolecia. Kilka tysięcy pracowników pracujących na 3 zmiany od wiosny do jesieni, 24 godziny na dobę, kopalnia pracowała także w nocy przy oświetleniu elektrycznym, wykuwa to, co jest szansą na modernizację II Rzeczypospolitej.
Kopalnia dawała nie tylko pracę, ale i z biegiem czasu także możliwość zamieszkania. W pobliżu kamieniołomów powstało wzorcowe osiedle robotnicze.
Na początku lat 30. dla przybywającej liczby pracowników trzeba dramatycznie szybko znaleźć pomieszczenia. Wszyscy do tej pory dojeżdżają z Kostopola, z sąsiednich miejscowości w Janowej Dolinie. Przecież jest tylko kamieniołom, nie ma gdzie mieszkać. Więc za sprawą Ministerstwa Komunikacji, a tak naprawdę Towarzystwa Osiedli Robotniczych, która realizowało bardzo ciekawy program budowy osiedli robotniczych, powstaje w Janowej Dolinie wzorcowe osiedle robotnicze, zaprojektowane przez inżyniera Kodelskiego, a realizowane pod kierownictwem architekta Rozwadowskiego. Las, tak jak pod wyrobiska, wycinany jest w postaci pasów o szerokości 100 metrów. Pomiędzy nimi pozostają pasy śródleśne 100-metrowe, prostopadłościenny układ ulic. Ulice noszą nazwy G główna, K kolejowa, Z zamykająca od strony Chorynia. Dzięki tym pasom lasu domy budowane są w takiej odległości i w takiej ciszy i spokoju, o jakiej mieszkańcy dzisiejszych osiedli wznoszonych przez deweloperów mogliby tylko pomarzyć. Środkiem każdego pasa biegnie wybrukowana oczywiście kostką bazaltową jezdnia. Po obu stronach na działkach o powierzchni 600 metrów kwadratowych domki, wille czwórrodzinne. Do każdego mieszkania należała część działki. Wszystkie działki pięknie zagospodarowane, utrzymane. Od ulicy można było tylko sadzić kwiaty, warzywa można było uprawiać od strony ogródka. Warto zapamiętać, wszystkie te domki były w pełni podpiwniczone. Podpiwniczenie oczywiście zmienia bazaltowego. Na nich wznoszono drewniane dwukondygnacyjne budynki z dachami krytymi czerwoną dachówką. Wszystkie ściany obrobione brusami drewnianymi, malowanymi pokostem i lakierem bezbarwnym, dzięki czemu było widać fakturę drewna. Całości dopełniały identyczne w całej Janowej Dolinie niskie płotki sztachetowe. Środkiem Janowej Doliny biegła aleja, na której zakazany był ruch samochodowy, która służyła wyłącznie do spacerów z rabatami kwiatów, krzewami ozdobnymi, ławkami, koszami, by robotnik po pracy miał godziwe warunki odpoczynku.
Wraz z powstaniem tej osady szybko nastąpił rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej.
W Janowej Dolinie mieliśmy klub szybowcowy, który dorobił się dwóch szybowców, miał własne szybowisko korzystające ze wzgórz wołyńskich i szkolił pilotów. I mieliśmy bardzo mocny klub sportowy Strzelec, w którym powstały sekcje hokejowa, piłki nożnej, strzelectwa, łucznictwa sportowego, kajakowa, lekkoatletyczna, gier sportowych, narciarska, kolarska, marszowa i sportów wodnych. Gdzieś w lasach na Wołyniu mają Państwo pełną ofertę sportową. Dzisiaj moglibyśmy pozazdrościć.
Ten spokojny czas Janowej Doliny przerywa dzień 19 września 1939 roku i wejście Sowietów na Kresy. Eksploatują oni kamieniołom, podobnie jak kolejny okupant, Niemcy. I ta sytuacja trwa aż do Wielkanocy 1943 roku.
To wówczas z okolicznych lasów i okolicznych wsi wyszły sotnie pod dowództwem Iwana Łytwyńczuka, dowódcy UPA na Wołyniu, jednego z kilku głównych odpowiedzialnych za ogrom zbrodni i rzeź Polaków na Wołyniu. To nie były tylko sotnie UPA. To byli także sąsiedzi Janowej Doliny. Ze Stawka, ze Złazna, z Zalesia, z Hołowina, z Japołoci wyszli także mieszkańcy tych wsi, którzy nocą przypuścili szturm na pogrążoną we śnie Janową Dolinę. Najpierw zadbano o to, by osiedle nie mogło wezwać pomocy. Wysadzono most na Choryniu. Przerwano łączność telefoniczną z siedzibą powiatu w Kostopolu, wysadzono tory kolejowe, mosty, a drogę dojazdową zawalono, zatarasowano pościnanymi drzewami. Cała akcja była bardzo precyzyjnie przygotowana. Chodziło o to, by nikt z Janowej Doliny się nie wymknął.
Uprzedzamy Państwa, że wspomnienia świadka, które za chwilę usłyszymy, zawierają drastyczne opisy tamtych wydarzeń.
Janowa była śliczna. Śliczna była. Ona była w lesie. Domki były dwupiętrowe, drewniane. Wszystkie domki były drewniane. Rodzice moje byli. Ojciec ze Dolbunowa, a mama moja z Sarn. A spotkali się oni w 29 roku w Janowej Dolinie. A w 36 roku wzięli ślub w kościele w Kostopolu. Cała rodzina ojca była w Janowej Dolinie. Ojca, rodzina, wszyscy byli muzykanci, ślicznie śpiewali. Dziadek też wyjechał do Janowej Doliny i miał swoje oranżerei, pomidory, ogórki, owoce. Kwiatów miał bardzo dużo. Śliczne, śliczne oranżerei. A w 43 roku, przed Wielkanocą, z piątka na sobotę, latał samolot i rzucał ulotki, w których było napisano po ukraińsku i po polsku. Zrobimy dla ляхів pieczenie. To jest smażone mięso. Nikt w to nie wierzył. A w nocy zapaliło się nasze miasteczko z czterech stron. Ja była mała, tylko pamiętam, że mama krzyczała: Władek, zobacz, co się robi, zobacz, co się robi. Naprzeciw nas rzucili do mieszkania przez okno butelki tą, co się zapala. A ojca w ten moment ranili. Miał przebite obie nogi kulą, do rana zszedł krwią. Ale tak było wszędzie widać, jak więcej jak w dzień. Ja tego nie wiedziała, mama nam nie dawała wstawać. Ale sama wstawała, do okna podchodziła. Ojciec już się nie podniósł więcej, do rana zmarł. Zostało się w całym miasteczku 4 czy 5 domków niespalonych. W tych domkach żyli ludzie pochodzenia niemieckiego. A my w takim domu mieszkaliśmy tylko na pierwszym piętrze. To nas zawołała gospodynia do siebie, do mieszkania na górę. A rano matka wzięła 2 obrazy z mieszkania, zdjęła. Krzyżyk na podstawce taki i nas za ręce. Kominy i cegła, fundamenty i ludzi. Na placu, gdzie miał być podbudowany nowy kościół. Tam była kapliczka, stał duży krzyż. Pod tym krzyżem wykopali ogromną jamę. I tam znosili kawałki ludzi, całych ludzi. To była ogromna jama i kawałki, 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 więcej nic, tylko kawałki ludzi. Tam głowy rzucą, tam ręce rzucą. A dla naszego ojca już bracia wykopali jemu jamy pod tym krzyżem, pod prawym tym ramieniem krzyża był ogromny krzak i pod tą akacją wykopali jamy i tam pochowali ojca. Jemu było, on z 15 roku, to 43 rok, 28 rok. Nam nie dawali patrzeć na te kawałki, ale jak przynieśli kolejną partię ludzi, to moja mama strasznie zakrzyczała. Potem dowiedziałam się. Zobaczyła krzyż, jaki wisiał u wchodu do szpitalu i ręka lekarza. Ten krzyż, oni ręki oderżnęli, jak on krzyż ten wziął i prosił, to chodzą chore ludzi. To tylko wynieśli Ukraińców, a tych wszystkich, kogo zarąbali, kogo żywym spalili, bo zapalili ten szpital ze wszystkich stron. Do każdego okna rzucili po tej butelce, żeby się zapaliło.
A były to wspomnienia pani Haliny Kopacz, zawarte w dokumencie filmowym Powrót do Janowej Doliny, zrealizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W Janowej Dolinie zamordowano około 600 osób.
Tomasz Kuba Kozłowski podczas spotkania omówił nie tylko rozkwit i zagładę Janowej Doliny, ale także poruszył kwestię rozbieżnej pamięci historycznej. Iwan Łytwyńczuk, inicjator i organizator rzezi wołyńskiej, jest ukraińskim bohaterem narodowym. Jego imię nosi szkoła podstawowa w Załoczówce. Wytyczono szlak pamięci jemu poświęcony, obejmujący również Janową Dolinę. Ta rozbieżna pamięć dotyczy także upamiętnień.
Po wielu dziesięcioleciach, dopiero w latach 90. wysiłkiem rodzin pomordowanych, udało się w Janowej Dolinie postawić bazaltowy krzyż upamiętniający tych, którzy stracili życie w kwietniu 1943 roku. Ale strona ukraińska nie zgodziła się na cokolwiek, na jakiekolwiek napisy, więc na krzyżu napis brzmi tylko Pamięci Polaków z Janowej Doliny 23 kwietnia 1943 roku. Do dzisiaj w Janowej Dolinie nie ma upamiętnienia z nazwiskami tutaj pomordowanych i poległych. Nieopodal krzyża upamiętniającego pomordowanych strona ukraińska wzniosła inny pomnik z tablicą, której treść chciałbym w całości przeczytać. Na tym pomniku znajdziemy hasło Herojam Sława, Kierojam Sława. A treść tablicy w tłumaczeniu na język polski brzmi: tutaj 21-22 kwietnia 1943 roku sotnie pod dowództwem Dubowego zlikwidowały jedną z najlepiej umocnionych baz wojskowych polsko-niemieckich okupantów na Wołyniu. W walce zlikwidowano niemiecką i polską załogę, wyzwolono z obozu jeńców wojennych i powstrzymano terrorystyczne akcje przeciwko okolicznym wsiom, które przeprowadzali polsko-niemieccy zaborcy. Tak brzmi dokładnie treść ukraińskiej tablicy. Jak bardzo nieprawdziwa, nie muszę Państwu mówić. Karolina Grządziel, młoda autorka, napisała wiersz pod tytułem Janowa Dolina. Niech on będzie puentą. Składa się z dwóch części. Historia światła. Między ścianami z bazaltu a stacją rozsiały się domy. Zaludniły aleje, napełniły kioski. Ludzie przywieźli książki, gramofony, zasadzili dzieci, które rosły niczym drzewa. Równolegle do nich biegły tory i kable, w nich filmy, jazz, trzaski rozmów. Osada puchła jak nogi starej kobiety. Na boisku bito rekordy. Apteczne pigułki leżakowały w szufladach, wyrywano zęby, opatrywano złamania. Czas opływał dolinę spokojną rzeką. Historia cienia. Niepokój rodziców udzielał się bratu. Ojciec czyścił broń, liczył naboje, matka obierała kierunek, choć żaden nie był właściwy. Wania mówił, że las jest bezpieczny, że uratuje nas noc, zwierzęta, ludowe baśnie. Tylko trzeba już wyjść, trzeba wybrać. Słupy bazaltu rzucały coraz dłuższe cienie, chłonęły kolejne drewniane do chaty. Ostatni raz widziałam wuja, jego włosy trawił ogień. Biegnij szybciej, biegnij przed siebie, nie oglądaj się wstecz, więc nie obejrzę już nigdy. A ja myślę, że trzeba nam się oglądać wstecz, bo bez tej świadomości nie może być uporządkowania spraw pomiędzy nami a naszymi sąsiadami.
Szanowni Państwo, nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Na koniec mamy jedną informację. Otóż wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w najbliższą środę, 26 kwietnia o godzinie 17 do Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury przy Kościele Świętego Józefa w Gdańsku, przy ulicy Elżbietańskiej. W kawiarni u Oblatów podczas 16 Kresowej Środy Literackiej odbędzie się prezentacja książki Jerzego Gajdzińskiego Golgota Narodów. Jest to opowieść o życiu w sowieckich łagrach w czasie II wojny światowej. Nieprawdopodobnej, ale udanej ucieczce z Workuty i o represjach po powrocie do komunistycznej Polski. Jest to rzecz wyjątkowa. Gościem spotkania będzie syn bohatera tej opowieści, Marek Gajdziński, który opowie o dramatycznych losach swojego ojca.
Przypomnijmy, że organizatorem Kresowych Śród Literackich i spotkania w najbliższą środę o 17 u Oblatów w Gdańsku jest Fundacja Pomorskich Kresowian. Szanowni Państwo, dziękujemy za poświęcony nam dzisiaj czas i zapraszamy do Kresowego Saloniku Radia Gdańsk za tydzień, w sobotę, 29 kwietnia, początek audycji kilka minut po 16.
Żegnamy się razem z realizatorką audycji Aleksandrą Woźniak utworem Andrzeja Kołakowskiego. I do usłyszenia za tydzień.
Umarł Bóg, ukrzyżowany na stodole. Zmartwychwstanie, lecz dopiero za trzy dni. Szatan ruszył szybkim marszem przez Podolę, żeby znowu pysk zanurzyć w ludzkiej krwi. Odwrócony został znów porządek świata. Wielki piątek urządzono nam w niedzielę i nie było nic świętego tego lata. W miejscu Boga śmierć rozsiadła się w kościele. Widły znowu stały się symbolem władzy. biały orzeł bok czerwony miał od krwi. Liczbę bestii wypisaną miał na twarzy dawny sąsiad, chłopak z ukraińskiej wsi. Płoną chaty podpalone nienawiścią, płacz niemowląt umilkł w studni cembrowanej. Oszalała z bólu matka nad kołyską, wzywa Boga, by zlitował się nad nami. Lecz Bóg leży obok z głową rozrąbaną, o dwa kroki wśród przeciętych piłą ciał. Zmartwychwstanie, lecz dopiero jutro rano. Śmierć pokona i na wieki będzie trwał. Tylko czasem, gdy wiatr nocą w okna stuka i wspomnienia zaczynają duszę rwać, biciem serca się wypełnia cisza głucha. Myśl jak wicher na Podole musi gnać. Przed oczyma znów zaczyna płonąć ogień. Stają twarze ledwo pamiętanych ludzi. Znowu piekła otwierają się podwoje, zanim czyjaś ręka ze snu mnie nie zbudzi.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.